Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Święty Józef wzorem kapłana. Obchodzona dziś uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, skoro mówimy ostatnio o sakramencie święceń, daje nam okazję do podjęcia w naszym cyklu zagadnienia roli świętego Józefa w życiu kapłana. Kiedy kilka lat temu przygotowywałem odczyt na ten temat w ramach ogólnopolskiego sympozjum józefologicznego, jakie co roku odbywają się w Kaliszu, pewnym zaskoczeniem było dla mnie to, że w oficjalnych dokumentach Kościoła o życiu i świętości kapłanów ani razu nie wspomina się o świętym Józefie jako modelu życia kapłańskiego. Wprawdzie Sobór Watykański II wymienia jego imię w konstytucji Lumen Gentium w numerze 50, ale jedynie w kontekście doświadczenia obcowania świętych podczas sprawowania Eucharystii. Także w adhortacji apostolskiej świętego Jana Pawła II o Józefie pod tytułem Redemptoris Custos próżno szukać bezpośrednich odniesień do kapłaństwa zawartych tam bezcennych treści. Na szczęście wzmianki o związku świętego Józefa z posługą kapłańską od czasu do czasu pojawiają się w różnych alokucjach ostatnich papieży. Na przykład święty Jan Paweł II podczas wizyty w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku, nawiązując do kapłańskiej modlitwy do świętego Józefa, powiedział: "Piękna to modlitwa, odmawiam ją codziennie przed mszą świętą i na pewno czyni to wielu kapłanów na świecie. Józef, oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec jej syna, nie był kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnym wiernych. A ponieważ jako ojciec i opiekun Jezusa mógł trzymać go i nosić na swoich rękach, dlatego kapłani zwracają się do Józefa z gorącą prośbą o to, żeby mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować eucharystyczną ofiarę, z jaką on spełniał swoją misję przybranego Ojca Syna Bożego." Bardzo wymowne są te słowa. Te ręce, które dotykały ciała eucharystycznego Chrystusa, pragną wyjednać u świętego Józefa łaskę takiej czystości i takiej czci, jaką ten święty cieśla z Nazaretu okazywał swojemu przybranemu synowi, mówił ojciec święty w Kaliszu. Również Benedykt XVI, wśród licznych wzmianek o swoim patronie, dostrzegał jego rolę w życiu i duchowości kapłanów. Na przykład przemawiając na Anioł Pański 19 marca 2006 roku powiedział m.in., że z przykładu świętego Józefa płynie dla nas wszystkich stanowcze zaproszenie do realizowania z wiernością, prostotą i skromnością zadania, które opatrzność Boża nam powierzyła. "Myślę przede wszystkim o ojcach i matkach rodziny", mówił papież Benedykt. "Kapłanom, którzy sprawują ojcostwo w odniesieniu do wspólnot eklezjalnych, święty Józef niech wyprosi czułą miłość do Kościoła i pełne poświęcenie. Niech zachowa osoby konsekrowane w ich radosnym i pełnym przestrzeganiu rad ewangelicznych, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa." Biblijny przekaz na temat opiekuna Jezusa jest bardzo szczupły, zawiera zaledwie kilkanaście zdań. Jednak użyte przez świętego Mateusza stwierdzenie, że Józef z Nazaretu był mężem sprawiedliwym, zawiera w sobie bogactwo cech, za pomocą których Pismo Święte określa przede wszystkim samego Boga, gdyż On jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość, jak głosi Psalm 11. W tym sensie Biblia mówi o zapowiedzianym Mesjaszu. Sam Jezus sprawiedliwymi nazywa tych, którzy szczerym sercem szukają Królestwa Bożego. Być sprawiedliwym oznacza więc mieć żywą wiarę, która objawia się w heroicznym posłuszeństwie wobec objawionej woli Bożej oraz w służbie tajemnicy wcielenia. Są to jedne z najważniejszych cech kapłana, których może on się uczyć od świętego Józefa. Opisane w Ewangeliach fakty z życia świętego patriarchy są świadectwem jego głębokiej wiary, która zawsze wyrażała się w czynach. Najbardziej znamienne jest jego zachowanie w związku z odkryciem, że Maryja, jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Choć święty Józef mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do oskarżenia swej małżonki o niewierność, to jednak, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, zamierzał w obecności dwóch świadków wręczyć jej list rozwodowy bez podania przyczyny, gwarantując jej w ten sposób bezpieczeństwo prawne. Ojcowie Kościoła widzą w tym nie tylko gest wielkodusznej roztropności, ale przede wszystkim akt heroicznej wiary. Chodzi o to, że cieśla z Nazaretu, być może dowiedziawszy się od Maryi całej prawdy o wcieleniu, uznał siebie za niegodnego, by dzielić życie z Synem Bożym i Jego niepokalaną Matką oraz by na co dzień przebywać w bezpośredniej bliskości z nimi. Z tej racji być może postanowił dyskretnie wycofać się z małżeństwa. Może w swej pokorze nie chciał, by uważano go za ojca boskiego dziecięcia. Kiedy jednak na skutek zwiastowania anioła stał się on, jak pisze święty Jan Paweł II, szczególnym powiernikiem tajemnicy od wieków zakrytej, ukrytej w Bogu, wówczas w duchu bezwarunkowego posłuszeństwa dokonał gruntownej zmiany życia i całkowicie podporządkował je dziełu zbawienia. Komentując ten fakt, ojciec święty Jan Paweł II napisał w adhortacji: można powiedzieć, iż to, co uczynił święty Józef, zjednoczyło go w sposób szczególny z wiarą Maryi. Przyjął on jako prawdę od Boga pochodzącą to, co ona naprzód przyjęła przy zwiastowaniu. Opisany w zarysie duchowy kryzys świętego Józefa, który zaowocował radykalnie chrystocentrycznym ukierunkowaniem życia, zapewne nieraz dotyka każdego gorliwego kapłana. Z jednej bowiem strony staje on wobec niepojętej tajemnicy eucharystycznego chleba i wina, gdy w imię Chrystusa z przejęciem wypowiada słowa konsekracji: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Z drugiej zaś strony, w miarę jak uświadamia sobie nadprzyrodzoną skuteczność tych swoich słów, ogarnia go ten sam święty lęk, jak wtedy świętego Józefa z Nazaretu. I pewnie chciałby za świętym Piotrem zawołać: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Albo z setnikiem z Kafarnaum wyznać pokornie: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. W takich chwilach podnosi na duchu zapatrzenie się na przykład świętego Józefa, który zrozumiawszy, jaka jest wola Boża względem niego, bez wahania uczynił ze swego życia służbę wcielonemu Słowu. Z Ewangelii wynika, że fundamentalną przesłanką takiej postawy świętego Józefa była żywa wiara. Także kapłan ożywiany taką wiarą zdolny jest traktować swe powołanie jako kapłaństwo służebne, w centrum którego jest eucharystyczny Chrystus. Józef z Nazaretu jest także wzorem kapłańskiej modlitwy, i to na poziomie kontemplacyjnym. Święty Jan Paweł II w cytowanej adhortacji, wychodząc od faktu, że Ewangelie nie odnotowują żadnego słowa Józefa, stwierdził, iż w tym jego milczeniu zawiera się jedno z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu. Pełne kontemplacyjnego skupienia milczenie Józefa równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci, pisze święty Jan Paweł II. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. Józef obcował na co dzień z tajemnicą od wieków ukrytą w Bogu, która zamieszkała pod dachem jego domu. Z tą charakterystyką opiekuna Jezusa współgra to, co o kapłańskiej modlitwie pisze święty Jan Paweł II w liście na Wielki Czwartek 1987 roku. Papież stwierdza tam, że życie kapłańskie musi być wiązane z modlitwą, w modlitwie zakorzenione. Musimy jako uczestnicy Chrystusowego kapłaństwa u podstaw naszej kapłańskiej egzystencji kłaść również kamień węgielny modlitwy, dzięki której możliwe będzie zachowanie tożsamości i autentyczności powołania w Kościele. Wśród wielu cech świętego Józefa godnych naśladowania ze strony kapłana warto na koniec wspomnieć, że od niego można się uczyć autentycznej maryjności. Bez wątpienia dla tożsamości kapłańskiej i dojrzałego realizowania powołania niezmiernie ważną sprawą jest właściwe odniesienie do Maryi, która z racji swego boskiego macierzyństwa jest także matką kapłanów. Takiej postawy każdy kapłan, bez względu na wiek, może uczyć się od świętego Józefa. Mąż sprawiedliwy z Nazaretu, jak zauważa święty Jan Paweł II, posiada nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca. To, co dokonało się w niej, w Maryi, za sprawą Ducha Świętego, oznacza równocześnie szczególne potwierdzenie więzi oblubieńczej, jaka istniała już wcześniej między Józefem a Maryją. Zwiastun mówi do Józefa wyraźnie: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Szczupłość ewangelicznego przekazu zasłoną tajemnicy okrywa wzajemne relacje Maryi i Józefa na co dzień. Cokolwiek więc moglibyśmy powiedzieć o ich miłości oblubieńczej, zawsze pozostanie zbyt ubogie, zbyt płaskie. Z pewnością jednak ich miłość oblubieńcza nie skupiała się na nich samych, lecz, jak to jest w dojrzałym małżeństwie, znajdowała pełnię w boskim dziecięciu. Toteż oblubieńcza postawa kapłana względem dziewicy Maryi, jakiej uczy się on od głowy Najświętszej Rodziny, jeszcze bardziej wiąże go z Jezusem, którego przez święcenia jest sakramentalnym uobecnieniem jako Alter Christus, Caput et Pastor Ecclesiae.